Witam Państwa, Lech Pilarski w programie o tegorocznych Nagrodach Nobla. Tym razem z dwóch dziedzin, medycyny i fizjologii oraz z fizyki. Zaczniemy od medycyny. Nobel w tym roku dla odkrywców wirusa HCV to Harvey Alter, Michael Houghton i Charles Rice. Jak ważne było to odkrycie, o tym rozmawiam z profesorem Robertem Flisiakiem z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry. To było kluczowe odkrycie, bo ono zapoczątkowało największą rewolucję w historii medycyny w zakresie terapii chorób o etiologii zakaźnej, które przebiło na pewno rewolucję związaną z terapią antyretrowirusową zakażeń wirusem HIV. Zresztą myślę, że to nie jest tylko rewolucja dotycząca chorób zakaźnych, ale całej medycyny, bo nigdy nie zdarzyło się, żeby w krótkim stosunkowo czasie 20-30 lat od odkrycia przyczyny do stworzenia i wdrożenia do normalnego stosowania leków udało się przeprowadzić cały proces badań klinicznych, zarejestrować kilka doskonałych leków i praktycznie stanąć przed możliwością wyeliminowania jednej, w zasadzie kilku chorób, które skracają życie, pogarszają jego jakość. Mam na myśli tutaj marskość wątroby i raka wątroby. Bez odkryć tych trzech panów nie byłoby możliwe stworzenie testów wykrywających zakażenia HCV. W dalszej kolejności nie byłoby możliwe, bez diagnozowania nie byłoby możliwe leczenie. Najpierw bardzo prymitywnymi, niedoskonałymi metodami, które nie pozwalały na wyleczenie większości zakażonych. A potem z roku na rok w miarę uruchamiania dużej fali badań klinicznych udało się opracować doskonałe leki zapewniające prawie 100% skuteczność.
A czym jest HCV? Bo do tej pory mówiło się o zapaleniu typu A, typu B.
Od wielu lat mówimy przede wszystkim o wirusie HCV jako głównym problemie wirusowych zapaleń wątroby. O wirusie HBV już pomału zapominamy, dlatego bo wbrew życzeniom ruchów antyszczepionkowych, szczepionka anty-HBV załatwiła tego wirusa. Natomiast zakażenia HAV zdarzają się sporadycznie. Wprawdzie parę lat temu były ogniska epidemiczne w Polsce, ale to nie jest ta skala problemu, którą się mierzymy teraz w związku z HCV, a teraz z racji COVID-19, no niestety musieliśmy zawiesić doskonałe programy lekowe na kołku. Niestety nie możemy diagnozować i kwalifikować do leczenia pacjentów, a leczenie jest zakażeń HCV bardzo proste. To jest 2-3 miesięcy, najczęściej 2 miesiące terapii, po której obserwujemy pacjenta jeszcze przez 3 miesiące i po tych 3 miesiącach praktycznie u nikogo, za wyjątkiem pojedynczych przypadków, zwykle związanych z problemami z przyjmowaniem leku, u prawie wszystkich nie wykrywamy już zakażenia.
Czyli naukowcy odkryli, że to jest wirus, po pierwsze. Po drugie, zlokalizowali go, określili genotyp i zaproponowali terapię, ale tak jak w przypadku HBV, nie mamy szczepionki.
Być może dlatego nie mamy szczepionki, bo działania firm farmaceutycznych, firm biotechnologicznych poszły w kierunku leków. Ta droga wydała się łatwiejsza do realizacji. No, wirus HCV jest wirusem RNA, więc to utrudnia w pewnym sensie stworzenie szczepionki. No, w tym kierunku poszły badania. Być może, gdyby nie udało się stworzyć leków od razu, które byłyby skuteczne, wówczas poszłaby nauka, poszłyby wysiłki i pieniądze firm biotechnologicznych i farmaceutycznych w kierunku poszukiwania szczepionek.
Co to znaczy wirus typu RNA?
No generalnie wirusy dzielimy na te, w których materiał genetyczny jest wbudowany w nić kwasu dezoksyrybonukleinowego, czyli DNA, albo na takie, które mają kwas rybonukleinowy. No i wirus HCV należący do rodziny Flaviviridae jest takim wirusem RNA. Zresztą aktualnie nam panujący wirus SARS-CoV-2 również jest wirusem RNA. To są oczywiście bardzo różne wirusy, natomiast interferencja między nimi polega na ograniczeniu przez tego drugiego dostępu do opieki zdrowotnej w tej chwili. A pamiętajmy, że wirus HCV, co już na początku wspomniałem, jest sprawcą poważnych uszkodzeń wątroby, poważnych chorób wątroby na czele z marskością i rakiem wątroby. Oba te schorzenia, jeżeli już do ich ujawnienia dojdzie, no są trudne do opanowania lub wręcz nie do opanowania. Kończą się w wielu przypadkach przedwczesną śmiercią. No, posiadanie w arsenale leku, który zapobierze temu, jeżeli odpowiednio wcześnie zdiagnozujemy, no zmuszać nas powinien do jak najwcześniejszego diagnozowania. Problem polega na tym, że mamy 150 tysięcy zakażonych w Polsce, zakażonych wirusem HCV, którzy nie mają pojęcia o tym, że są zakażeni, czyli ten proces chorobowy w ich organizmie się toczy. Natomiast powinni być dzięki programom badań przesiewowych finansowanych najlepiej centralnie przez NFZ lub przez Ministerstwo Zdrowia, powinni być diagnozowani i kwalifikowani do leczenia.
Czy są testy?
No, możliwość testowania zakażeń HCV właśnie dzięki odkryciu noblistów jest szeroko dostępna już od dawna. Mało tego, mamy możliwość stosowania szybkich testów 10-minutowych, po których wiemy, czy pacjent ma przeciwciała. Posiadanie przeciwciał anty-HCV nie oznacza jeszcze w 100%, że to zakażenie jest aktywne. To jest 50% prawdopodobieństwa. Ale jest to sygnał, który powoduje, że powinniśmy pogłębić diagnostykę i szukać już materiału genetycznego wirusa, którego wykrycie potwierdza nam konieczność wdrożenia leczenia.
Laureaci Nagrody Nobla odwiedzą Sztokholm, żeby odebrać tę nagrodę. Natomiast gdzie pacjenci mają się ewentualnie zgłaszać, by zrobić testy, skoro pan mówi, że jest tak liczna grupa osób, które nie orientują się, nie mają świadomości, że są nosicielami wirusa HCV, to jak zakwalifikować się do takich programów, jak skorzystać z takich testów, żeby zdobyć jakąś pewność?
No i z tym mamy pewien problem, bo oczywiście są akcje, są dłużej lub krócej trwające programy, które pozwalają na skorzystanie z takiego badania. Cały czas trwa akcja testowania nieodpłatnego, jak mam nadzieję nadal, w laboratoriach Alabu. Ale praktycznie w każdym laboratorium można zażyczyć sobie wykonania badania, tyle że to badanie kosztuje raptem 30 zł. Badanie w kierunku HCV, badanie w kierunku przeciwciał anty-HCV. I jeżeli skorzystamy z tego, będziemy mieli pewność, że w większości, w 98% będzie tak, że wynik będzie ujemny, bo tak mówią statystyki. 1-2% może mieć wynik dodatni i wtedy z tym wynikiem trzeba szukać porady już u lekarza specjalisty chorób zakaźnych, który pokieruje pogłębioną diagnostyką.
Bo leki już są, można zastosować odpowiednią terapię i próbować zwalczyć tego wirusa.
Tak, po to, żeby nie rozwinęła się marskość i rak wątroby, które, jak wiadomo, skrócą na pewno życie.
A zatem to było to osiągnięcie warte Nagrody Nobla.
Zdecydowanie tak. Co do tego nie mamy wątpliwości i my, zakaźnicy, tylko żałujemy, że nie możemy tego świętować w pełni, bo jesteśmy w tej chwili zakowidowani.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Teraz natomiast o Noblu z fizyki. Otrzymali go odkrywcy czarnych dziur Roger Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez. O tym z profesorem Piotrem Jaranowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Okazuje się, że profesor Penrose jest związany trochę z Polską, bo bywał tutaj.
Tak, profesor Penrose współpracował z kilkoma polskimi fizykami. Nawet kilka lat temu w związku z odkryciem fal grawitacyjnych. Była w Warszawie zorganizowana konferencja i częścią tej konferencji była bardzo miła uroczystość w Pałacu Prezydenckim. W czasie tej uroczystości pan prezydent Andrzej Duda wręczył wysokie odznaczenia państwowe profesorowi Andrzejowi Trautmannowi z Uniwersytetu Warszawskiego, który no, zasłużył się swoimi wczesnymi pracami związanymi z istnieniem fal grawitacyjnych i właśnie profesorowi Rogerowi Penrose'owi.
To cóż to za odkrycie, że uzyskało aż Nobla?
No jak czytamy w sentencji Komitetu Noblowskiego, Roger Penrose otrzymał Nagrodę Nobla za wykazanie, że powstawanie czarnych dziur jest czymś naturalnym w ogólnej teorii względności. Bo warto pamiętać, że ogólna teoria względności ma już ponad 100 lat. Została sformułowana przez Einsteina pod koniec roku 1915 i już na początku kolejnego roku, czyli na początku roku 1916, czyli już ponad 100 lat temu, również ponad 100 lat temu, niemiecki astrofizyk Karl Schwarzschild ku największemu zdumieniu i to chyba samego Einsteina znalazł ścisłe rozwiązanie równań Einsteina, które, jak dzisiaj wiemy, opisuje czarną dziurę. Natomiast, że to jest czarna dziura, to dopiero się przekonano w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia i do tej pory to właściwie uważano to rozwiązanie za pewną ciekawostkę matematyczną. Osobiście Einstein uważał, że tego typu obiekty nie istnieją w przyrodzie. Dlaczego? No bo wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy z naszego Słońca uczynić czarną dziurę. Jest to możliwe, tylko że trzeba by całą materię zawartą w globie słonecznym ścisnąć do kuli o rozmiarach 3 kilometrów. Ta kula musiałaby mieć promień 3 kilometrów, by mogła stać się czarną dziurą. I to ściskanie byłoby dopiero początkiem całej historii, ponieważ po ściśnięciu do tych mniej więcej rozmiarów ta kula już spontanicznie zaczęłaby się zapadać i utworzyłaby czarną dziurę. Żeby z Ziemi zrobić czarną dziurę, trzeba by ją ścisnąć do rozmiarów ziarnka groszku, dokładniej ziarnka, którego promień byłby równo około 9 mm.
Takie siły trzeba by było zastosować, ale co najważniejsze, okazało się, że owa czarna dziura jest, teoretycznie ją przewidziano, a kiedy stało się to fizycznie, no bo ci, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, później stwierdzili tę obecność.
To jest druga część Nagrody Nobla, prawda? Bo połowa jest jakby związana z żywiołem teoretycznym, a druga połowa Nagrody Nobla przyznana dwóm astrofizykom, Niemcowi i Amerykance, związana jest z żywiołem, można powiedzieć, obserwacyjnym. Otóż ci dwoje astrofizyków i ich zespoły w latach 90. ubiegłego stulecia, korzystając z największych ówczesnych naziemskich teleskopów, Niemcy korzystali z tak zwanego Very Large Telescope w Chile, który jest zarządzany przez Europejskie Obserwatorium Południowe, ESO. Natomiast amerykańska grupa korzystała z potężnych teleskopów Keck, znajdujących się na Wyspach Hawajskich. Prowadzili w podczerwieni, co jest ważne, obserwacje centrum naszej Drogi Mlecznej. Ponieważ już właściwie od lat 60. astronomowie coraz pewniej domyślali się, że w centrach galaktyk muszą istnieć czarne dziury o bardzo dużych masach, nazywamy je supermasywnymi czarnymi dziurami, które są przyczyną tego, że w niektórych galaktykach, w ich jądrach jest niesłychanie duża aktywność obserwowana, polegająca między innymi na tym, że taka aktywna galaktyka, a dokładnie jej jądro same, emituje powiedzmy kilkadziesiąt razy tyle energii, co zwykła, spokojna galaktyka, taka jak nasza Droga Mleczna. No i również szukano takiej czarnej dziury w naszej galaktyce, która nie jest aktywną galaktyką, jest spokojną galaktyką, więc spodziewano się, że być może ta czarna dziura będzie nieco mniej masywna niż ta w galaktykach bardzo aktywnych. I rzeczywiście oba zespoły obserwacyjne zebrały dane, które wskazują, że w samym centrum naszej galaktyki, czyli w tym obszarze, wokół którego wszystkie gwiazdy i obłoki pyłu i gazu międzyplanetarnego czy międzygwiazdowego obracają się, znajduje się pewne źródło, bardzo zwarte, wokół którego bardzo szybko krążą różne gwiazdy, które właśnie te zespoły zaobserwowały. Czyli nie miały one możliwości zaobserwowania samej czarnej dziury, ale zaobserwowały tory gwiazd, które się wokół tej czarnej dziury poruszają. I mówiąc inaczej, patrząc, jak szybko te gwiazdy się poruszają wokół tego niewidzialnego punktu, który wyraźnie jest źródłem ich ruchu, który utrzymuje te gwiazdy na orbitach, stwierdzono, że jedynym możliwym wytłumaczeniem jest stwierdzenie, że w centrum galaktyki, naszej galaktyki, znajduje się czarna dziura o masie około 4 milionów mas Słońca.
Bo czarnej dziury nie da się zobaczyć.
I tak, i nie. Bo już w zeszłym roku doszło do dość spektakularnego ogłoszenia wyników innego projektu obserwacyjnego, tak zwanego Einstein Horizon Telescope, który polegał na tym, że za pomocą sieci radioteleskopów działających jako jeden instrument obserwowano supermasywną czarną dziurę w pobliskiej galaktyce M87 i potrafiono w falach radiowych sfotografować najbliższe otoczenie tej czarnej dziury. Granicą czarnej dziury jest tak zwany horyzont, prawda? To jest właściwie brzeg czarnej dziury. Możemy sobie wyobrazić czarną dziurę jako pusty obszar w przestrzeni, którego brzegiem jest właśnie ów horyzont, prawda? W środku ta czarna dziura bardzo ciekawą rzecz skrywa, którą nazywamy osobliwością. No i zaobserwowano gaz, który wpada do tej czarnej dziury i świeci. I wcześniej obserwowano takie dyski akrecyjne, ale one były bardzo duże w porównaniu z rozmiarami czarnej dziury. A to, co zaobserwował właśnie projekt horyzontu Einsteina, to już jest rozmiar kilka razy tylko większy od czarnej dziury. I to słusznie nazywa się cieniem czarnej dziury. Tam widać taką bardzo jasną obwódkę, która jest związana z istnieniem tak zwanej ostatniej niestabilnej orbity kołowej, która jest taka też ciekawa, ponieważ po tej orbicie światło się może po okręgu poruszać. Tak? Czyli gdybyśmy, nie daj Boże, wystrzelili przed siebie na takiej orbicie, będąc promień lasera, to by nas po jakimś czasie trafił w plecy. Więc zauważono właśnie materię, która jest związana z istnieniem tej ostatniej niestabilnej orbity albo orbity fotonowej, no i też już cień horyzontu wewnątrz.
Z jednej strony zobaczyliśmy to, ale z drugiej strony nie widzimy tego.
No bo czarna dziura jako taka jest takim obiektem, który sam z siebie nie emituje żadnego promieniowania, prawda?
A wręcz przeciwnie.
Ów horyzont, który jest brzegiem czarnej dziury, działa jak jednostronna membrana. To znaczy to, co wpadnie poniżej horyzontu, już nie może się wydobyć na zewnątrz. Mało tego, jeżeli, nie daj Boże, jakiś niezbyt ostrożny astronauta zapuściłby się wewnątrz horyzontu, to nie dość, że nie wróci już do swojej ojczystej bazy, to jeszcze w skończonym czasie wskazywanym przez jego zegarek pokładowy zostanie zmiażdżony przez ogromne siły pływowe i zostanie zassany przez osobliwość, mówiąc językiem dość popularnym.
Dlaczego to odkrycie jest tak ważne?
Oba odkrycia uhonorowane Nagrodą Nobla są ważne. Nie powiedzieliśmy o tym, ale teraz możemy dodać, że dlaczego praca Penrose'a, to jest jedna niezbyt obszerna praca opublikowana 10 lat dokładnie po śmierci Alberta Einsteina w roku 1965, tak wielką wagę zyskała. Otóż powiedziałem już, że rozwiązanie znalezione przez Schwarzschilda kilka tygodni po tym, jak Einstein z sukcesem sformułował ogólną teorię względności, było traktowane przez dziesięciolecia jako pewna ciekawostka matematyczna. Otóż to rozwiązanie jest niesłychanie symetryczne. Nie ma szans, żeby jakakolwiek gwiazda, która zapada się na przykład tworząc czarną dziurę, była tak symetryczna w momencie, jak się zaczyna zapadać. Więc wydawało się, że z powodu tej bardzo wysokiej symetrii tego rozwiązania, no nie da się w rzeczywistym świecie wyprodukować, mówiąc brzydko, czarne dziury. I to, co Penrose udowodnił, to, że to nie jest prawdą. Że jeżeli dopuścimy sytuacje, które nie są tak symetryczne, to przy bardzo ogólnych i rozsądnych założeniach, które niewątpliwie są spełnione przez materię, z której są zbudowane nasze gwiazdy, te czarne dziury muszą powstać. Czyli to, co się wydawało przed Penrose'em jako ciekawostka matematyczna, która jest prawdopodobnie z powodu zbyt wysokiej symetrii nierealizowalna we wszechświecie, okazało się czymś naturalnym. Że naturalną konsekwencją ogólnej teorii względności jest to, że bardzo masywne gwiazdy po wyczerpaniu swojego paliwa jądrowego zapadają się, tworząc czarne dziury. I tu też taka jeszcze dodatkowa uwaga, że to, co ja mówię, ten scenariusz dotyczy nie supermasywnych czarnych dziur, ale czarnych dziur, które są pozostałościami po pojedynczych, bardzo masywnych gwiazdach. Sposób, w jaki powstają supermasywne czarne dziury, dotąd jest nie do końca jasny, prawda? Bo taka normalna czarna dziura, na przykład obserwujemy wiele takich czarnych dziur w układach podwójnych, gdy one zderzają się ze sobą i emitują fale grawitacyjne, prawda? Od roku 2015 już kilkadziesiąt takich par podwójnych czarnych dziur zaobserwowano. Więc te czarne dziury mają masę od kilku do kilkudziesięciu mas Słońca, prawda? A my mówimy w drugiej części Nagrody Nobla, tej obserwacyjnej, o czarnej dziurze w naszej galaktyce, w centrum naszej galaktyki, która ma masę prawie 4 milionów mas Słońca, czyli to jest zupełnie inna skala mas. No i sposób powstawania tych supermasywnych czarnych dziur nie jest do końca jasny. Być może hierarchiczny proces polegał na tym, że mniejsze czarne dziury łączyły się, być może takie supermasywne czarne dziury powstawały jako zarodziec, wokół którego dopiero galaktyka się tworzyła. To wszystko jeszcze nie jest do końca jasne. Być może tak zwana ciemna materia tutaj miała też duże znaczenie przy tworzeniu się tych supermasywnych czarnych dziur. W każdym bądź razie to, co ci dwoje astrofizyków zaobserwowało, to jest taki pierwszy bezpośredni dowód istnienia supermasywnej czarnej dziury w galaktyce.
Mamy nadzieję, że pieniądze na koncie Nagrody Noblowskiej nadal będą, bo jak słyszymy, trzeba wreszcie przyznać tę nagrodę i odkryć, w jaki sposób owe masywne czarne dziury powstają. I to może być jedna z kolejnych Nagród Nobla w dziedzinie fizyki.
Całkowicie się tutaj z panem redaktorem zgodzę. Rzeczywiście jest to problem, który jeszcze nie został do tej pory wyjaśniony.
W naszym programie mówiliśmy o tegorocznych nagrodach Nobla z dziedziny fizyki oraz fizjologii i medycyny, a naszymi gośćmi byli profesor Piotr Jaranowski z Uniwersytetu w Białymstoku oraz profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego również w Białymstoku. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.